Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest dr Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i założyciel portalu .hu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś porozmawiamy o sytuacji na Węgrzech. Kilka ciekawych wydarzeń w ostatnich tygodniach miało miejsce i chciałbym, żebyśmy się, korzystając właśnie z okazji i obecności w naszym programie naszego gościa, porozmawiali. Zacznijmy od tego, że po raz pierwszy w historii węgierskiej demokracji to wyborcy, jak się okazuje, a nie działacze partyjni, zdecydowali o obsadzie list wyborczych w wyborach parlamentarnych, które mają się odbyć w przyszłym roku. To jest oczywiście pokłosie pewnego porozumienia całej opozycji węgierskiej. Więc chciałbym zapytać na początek, skąd taki pomysł, żeby no właśnie odwrócić trochę tę sytuację i dać obywatelom możliwość wyboru swoich kandydatów, bo jest to rzecz niecodzienna i nieczęsto stosowana na pewno właściwie w skali całego świata praktyka.
To prawda. Tutaj węgierska opozycja porównuje styl, w jaki przeprowadziła prawybory, do tego, co miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. Nawet próbuje budować jakieś analogie przez ten pryzmat, jakie było poparcie czy mobilizacja w prawyborach w obozie Joe Bidena i że on potem wygrał, budując też właśnie analogię do tego, że być może wiosną karta się odwróci i opozycja wygra. Wprowadzając szybko temat, o tym, żeby opozycja się zjednoczyła, mowa była już od dłuższego czasu. Były takie próby nawet w 2014 roku, spełzły na niczym. Potem w 2018 przy okazji kolejnych wyborów. Tutaj też się nie do końca to udało.
No wtedy też był taki moment, bo po tych wyborach doszło do jak na warunki węgierskie, dosyć dużej mobilizacji opozycji, te słynne protesty, wiece, prawda?
To prawda, tam chodziło o zmiany w kodeksie pracy, która jakby sprawiała, że nawet miesiąc więcej trzeba było pracować za darmo i potem ewentualnie próbować to odebrać w cyklu takim trzyletnim. I tam jakby po raz pierwszy wtedy pojawiły się tak naprawdę masowo wspólne flagi, wspólne przemówienia. No i tam pojawił się Mark Izoy, czyli ten, który będzie kandydatem na premiera, o którym pewnie przyjdzie jeszcze sekunda, żeby powiedzieć. No i przy okazji grudnia ostatniego roku, czyli 2020, udało się podpisać porozumienie 6 partii dotyczące wspólnego, skoordynowanego startu w wyborach wiosennych. No i co jest ciekawe, o czym zechciał pan też powiedzieć, co jest niezwykłe z wielu powodów, też dlatego, że jest to koalicja, która jest niezwykle barwna ideowo, od bardzo lewicowej i liberalnej po mocno konserwatywną, już nie tak bardzo jak Fidesz, bo Jobbik jednak przeszedł transformację. Jednak on gdzieś była to partia stricte skrajnie prawicowa. Natomiast jakby te ideały ideowe, nomen omen, nie są tutaj w żaden sposób wyciągane. Głównym celem opozycji jest pokonanie Fideszu i o tym się głośno mówi. No i wymyślono sobie, żeby, ponieważ system wyborczy na Węgrzech, obywatel dostaje dwie karty, jedna na listę, tak jak my w Polsce do Sejmu, a druga na kandydata, tak jak my w Polsce do Senatu. I w ramach, łącznie wybieramy 199 posłów, 106 właśnie w jednomandatowych okręgach wyborczych, 93 z listy krajowej. I opozycja zdecydowała, że to ludzie zdecydują o tym, kto będzie reprezentował opozycję w tych wszystkich 106 okręgach jednomandatowych, a także właśnie na funkcję premiera. W związku z tym zbudowano cały równoległy do państwowego system zarządzania i organizacji wyborów, włącznie z systemem informatycznym, włącznie z odpowiednikiem Państwowej Komisji Wyborczej, która przeprowadzała kontrolę jakby prawidłowości zgłaszania kandydatów, trzeba było mieć odpowiednią liczbę podpisów, no i potem organizacji fizycznych, faktycznych prawyborów, w których łącznie oddano ponad 1 200 000 głosów. Natomiast liczy się, że udział w nich fizycznie jako ludzie, a nie głosy, wziął udział mniej więcej 850 000 ludzi, bo to jest 630 000 w pierwszej turze, 660 000 głosów w drugiej turze, ale mówi się, że to jest mniej więcej przepływ jakby fizycznych osób mniej więcej na poziomie łączny 850-860 000 osób. W związku z tym, jak na warunki węgierskie, to jest ponad 10% uprawnionych do głosowania, więc to jest niesamowicie dużo. No i pod tym względem jest to niewątpliwie coś bardzo ciekawego od strony politycznej. No, czas pokaże, czy też skutecznego od strony politycznej w starciu z Fideszem.
No właśnie, na ile dziś ta zjednoczona opozycja ma szansę, by sprostać temu najważniejszemu dla niej wyzwaniu, czyli odsunięcie od władzy Viktora Orbana, który, przypomnijmy, już od 11 lat stoi na czele węgierskiego państwa. No, ta opozycja, która jednak przez lata była mocno rozbita, właściwie od głośnych nagrań po rządach socjalistów, które oczywiście zakończyły się skandalem, nie mogła się przez długie lata pozbierać.
To prawda, aczkolwiek pamiętajmy, że opozycja z 2000, to znaczy wtedy jeszcze partia władzy z 2006 roku, mowa o liberałach z SDS-u i o socjalistach z MSP, to dzisiaj jest zupełnie coś innego. Pomijam, że MSP, czyli socjaliści, bardzo stracili też pozycję wewnątrz opozycji. SDS-u w ogóle nie ma już na scenie politycznej, dlatego dzisiaj te partie, żeby było ciekawiej, które weszły w skład, to jest wszystko wytwór 2009, 10 i lat kolejnych. W związku z tym część z nich, jak na przykład Dialog czy Koalicja Demokratyczna, która jest najsilniejsza w tym bloku, formowały się w ogóle już za czasów, kiedy Viktor Orban doszedł do władzy. Gdybyśmy spojrzeli na sondaże i spróbowali potraktować je dogmatycznie, to szanse na to, że opozycja pokona Fidesz albo Fidesz opozycję, właściwie są 50-50, mówiąc wprost. Dlatego, że różnica między tymi obozami najczęściej jest w granicach błędu statystycznego. Oczywiście mamy sondażowni, które są bardzo sprzyjające Fideszowi, które za każdym razem go przeszacowują i na nie niespecjalnie nawet należy patrzeć. Natomiast w innych średnia wychodzi mniej więcej po połowie. Natomiast musimy pamiętać o tym, że system wyborczy na Węgrzech, też system medialny, bardzo mocno wspiera Fidesz. W związku z tym nie da się przełożyć od tak, że 51%, załóżmy, w sondażu dla opozycji, to jest pewne jej zwycięstwo. Dlatego, że są różne uwikłania, tak to powiedzmy, zabiegi polityczne, prowadzące do tego, że Fidesz będzie się bardzo umacniał. Tu głównie chodzi o te okręgi jednomandatowe, dlatego że opozycja liczy, że swoich na 106 ma tylko 30. W związku z tym będzie tytaniczna praca dla niej, żeby próbować przekonywać osoby w tych pozostałych 76 okręgach jednomandatowych, żeby ci, którzy w ogóle nie głosowali, ruszyli do urny i zagłosowali na nich, ale także opozycja potrzebuje, żeby przynajmniej część elektoratu Fideszu spróbowała na nią zagłosować. I pod tym względem znowu postać Marki Zoja ewentualnie temu sprzyja.
No to powiedzmy, kim jest Marki Zoj, być może kto też za nim stoi, bo też jak obserwowaliśmy tę drugą turę tych prawyborów, która odbywała się tam między 10 a 16 października, to też doszło do kilku interesujących takich wydarzeń, żeby nie powiedzieć przełomowych, czyli mamy też przekazanie tych głosów Marki Zojowi przez burmistrza Budapesztu.
Tak.
Prawda?
Tak, i jego wycofanie wreszcie.
I jego wycofanie, dokładnie.
Co być może część z Państwa słuchaczy kojarzycie, postać Gergelya Koraczonia, który jest burmistrzem Budapesztu. Postać o tyleż przełomowa, że udało się nagle, czego naprawdę nikt się nie spodziewał, pokonać Istvána Tarlosa, który był wystawiony przez Fidesz, aczkolwiek formalnie niezależny, w wyborach samorządowych, które nomen omen odbywały się dokładnie w tym samym czasie, kiedy wybory parlamentarne ostatnie w Polsce. No i właśnie Koraczoń przez międzynarodową opinię publiczną był uznawany w 100% za pewniaka, jeżeli chodzi o reprezentację opozycji. Natomiast ten głos głównie, taką tezę też stawiam, dotyczył właśnie otoczenia międzynarodowego, natomiast nie samych Węgrów, którzy od samego początku oczywiście pokładają nadzieję w Koraczoniu, natomiast nie na tyle, żeby powierzyć mu taką ważną funkcję, jaką jest prowadzenie całej jakby listy opozycji. W związku z tym, co jest ciekawe, między pierwszą właśnie a drugą turą, już sam fakt, że Marki Zoj wszedł jako trzeci, on jest burmistrzem takiej miejscowości Chodmezowa Szarchej, człowiekiem, który w 2018 roku pokonał tam kandydata Fideszu, wystawiony przez wszystkie siły opozycyjne, cały czas jakby stroniący od identyfikacji partyjnej, chociaż powiedział, że po wyborach, bo każdy kandydat musiał wypełnić taki dokument, w którym informował, gdzie chciałby zasiadać w parlamencie, w której frakcji, to on wybrał Parbesyt, czyli Dialog, gdzie jednym z szefów jest Karaczaj. Natomiast, co było bardzo interesujące, on wszedł właśnie jako trzeci. Ja obstawiałem, że będzie to szef Jobbiku Peter Jakob. I co ciekawe, różnica między Markizajem a Jakobem to nie było 5 głosów, tylko kilkanaście tysięcy właśnie na korzyść Markizaja. No i co ciekawe, miały tam się toczyć rozmowy dosłownie dzień po pierwszej turze między Markizajem a Karaczajem w sprawie udzielenia sobie poparcia. Poinformowani zostaliśmy, że nic z tego de facto nie będzie, dlatego że od razu się pojawiły też sondaże, w których okazywało się, że Markizaj ma większe szanse niż Karaczaj. Karaczaj powiedział, że tam jest za mała próba badawcza, no i że na pewno nie ustąpi. Po czym nazajutrz poinformował, że ustąpi. W związku z tym doszło do starcia między Klarą Dobrew, która jest wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego, w węgierskiej polityce myślę, że jedną z dwóch, maksymalnie trzech najbardziej wpływowych kobiet.
Chociaż też przy okazji tego starcia dochodziło do takich zgrzytów, bo padały oskarżenia przecież o to, że no, głosy oddane de facto na Dobrew to są głosy oddane na Viktora Orbana.
Tak, co trudno w to uwierzyć, dlatego że Dobrew jakby personalnie czy osobiście jest małżonką Ferenca Gyurcsánya, który jest określany na Węgrzech wrogiem numer jeden, może dwa poza George'em Sorosem. Natomiast co jest ciekawe, media prowęgierskie, prorządowe bardzo nagle zaczęły wspierać Klarę Dobrew, mówiąc o tym, że tutaj Markizaj, to on nie ma zaplecza, że Dobrew jest lepsza. Więc Markizaj się odwdzięczył tym, że kto głosuje za Dobrew, to głosuje za Orbanem i kto poparł Dobrew, to jest zdrajcą. Ale po co w zasadzie było wspierać Dobrew z perspektywy Fideszu? No po to, że ona jest dużo prostsza do walki politycznej w kampanii wyborczej. Markizaj będzie dużo trudniejszy. W związku z tym 90 tysięcy głosów przeważyło w drugiej turze na rzecz Markizaja. Przyznam, też mnie zaskoczyło to, że była to tak duża liczba. Markizaj jakby pojechał na całym poparciu Karaczaja. Tam jeszcze, żeby było ciekawiej, to socjaliści go poparli, kiedy ideowo jest im dużo bliższy do Koalicji Demokratycznej. Duże takie, powiedzmy, trzęsienie ziemi się wywołało. Natomiast co ważne jest, to jest to, że dąży się teraz znowu do silnego zjednoczenia opozycji i Markizaj zorganizował konferencję, w czasie której powiedział, że od posłów Koalicji Demokratycznej dostał materiały, które miały go ośmieszyć, żeby Koalicja Demokratyczna wygrała. To były materiały, które miały być przekazane przez Fidesz, one mają być upublicznione. Natomiast co jest jakby istotne z tej perspektywy, że największy rywal Markizaja, mówimy tu o Koalicji Demokratycznej, zamiast wykorzystać te materiały, co też pokazuje pewien stopień z jednej strony racjonalności, z drugiej strony pewnego stopnia desperacji, że trzeba się naprawdę dogadać w tej opozycji, zamiast je wykorzystać, po prostu przyniesiono mu je, żeby zobaczył jakby co na niego ma, no właśnie pytanie, władza czy lokalne struktury Fideszu. No i Markizaj jest teraz oficjalnie tym kandydatem. 23 października w Święto Narodowe było, nazwijmy to, uroczyste przedstawienie go już jako lidera całej zjednoczonej opozycji.
No właśnie, to co na to wszystko Viktor Orbán, który bez wątpienia z uwagą przygląda się tej sytuacji, też pewnie dlatego, że Markizaj to też nie jest taki prosty kandydat, prosty rywal dla Fideszu, tak. Dlatego, że on gdzieś tam wyrywa się z takich stereotypów takiego rasowego przeciwnika dla Orbana, no bo raczej jest to polityk ustatkowany z ugruntowanymi wartościami, takimi rodzinnymi, katolickimi. Nie będzie łatwy rywal dla Viktora Orbana?
Nie będzie łatwy, będzie trudny. Nie tylko dlatego, że ma 7 dzieci, w związku z tym 3 więcej niż Viktor Orban, ale przede wszystkim dlatego, że Markizaj głośno mówił o tym, że on kiedyś Orbana popierał, póki ten był eurokratą. Natomiast w momencie, w którym zrezygnował z tych unijnych wartości, przekierowując jakby swój kompas bardziej w kierunku wschodu niż zachodu, no to jakby odpuścił to poparcie. Dlaczego on się nie wpisuje w w ten strach, o którym mówi Viktor Orban. Przede wszystkim dlatego właśnie, że nie jest przedstawicielem zlaicyzowanego, liberalnego świata otwartego na społeczeństwo wielokulturowe.
I taki rywal dlatego, byłby na rękę Orbanowi.
Tak, czyli to byłoby najprostsza kopia w pewnym stopniu Ferenca Gyurcsánya, no to powiedzmy w dużym uproszczeniu, że mogłaby być to Klara Dobrew. Natomiast tak nie będzie i w związku z tym będzie trzeba wyciągać zupełnie inną, nazwijmy to, broń polityczną do tego, żeby Markiza ją uderzyć. Jeszcze widać, chociaż od tych wyborów, prawyborów minął ponad tydzień, Fidesz na niego wciąż nic nie ma, co jest w sumie zaskoczeniem. Natomiast głównie mówi, koncentracja idzie na to, że za Markizajem stoi Gyurcsány, że to jest przebieranie wilka w ubiór owieczki, ale my tutaj się poznamy na tym, kto jest tym politycznym kandydatem. I widać też, co jest istotne, że Fidesz zaczyna się obawiać, ja nie mówię, że porażki w wyborach, ale co najmniej utraty większości konstytucyjnej, dlatego że zaczynają się bardzo nerwowe ruchy ustawodawcze dotyczące tego na przykład, żeby zacząć podnosić próg wybieralności na przykład prokuratora generalnego z większości zwykłej do 2/3, w taki sposób, żeby Fidesz musiał go wybrać teraz albo zablokować, gdyby tę większość stracił, możliwość wyboru kogoś nowego. To samo dotyczy Rady Mediów Narodowych na Węgrzech, gdzie jej przewodnicząca zrezygnowała. W taki sposób, żeby Fidesz mógł dzisiaj wybrać kogoś na 9 lat. I stąd spodziewam się, że w najbliższym czasie, to znaczy w ciągu paru miesięcy, może być tak, że jeszcze kilka osób ustąpi z różnych urzędów w taki sposób, żeby Fidesz mógł się zabezpieczyć, licząc na to, że za tę jedną, dwie kadencje coś się zmieni, bo pamiętajmy, że ludzie wybrani teraz będą aż do 2031 roku, to znaczy, że przetrwają elekcje 2022, 2026 i 2030. W związku z tym to ma dla Fideszu no niezwykle ważne znaczenie.
Oczywiście dzisiaj mówimy o prawyborach, które mają dotyczyć przyszłorocznych wyborów, ale właściwie sytuacja na Węgrzech jest taka, że nie sposób z całą odpowiedzialnością powiedzieć, kiedy te wybory de facto się odbędą, bo one zdaje się na kwiecień czy maj mają, czy są wstępnie
tak,
zaplanowane.
Ale, zgodnie z konstytucją.
Ale
tak.
No właśnie, odbyć się w tej chwili oczywiście nie mogą, bo na Węgrzech trwa stan wyjątkowy. No i oczywiście w czasie trwania stanu wyjątkowego wybory odbywać się nie będą. No i pytanie, czy bo stan wyjątkowy trwa do końca roku. Pytanie, co będzie po nowym roku, jak rozumiem?
Wydaje się, że stan wyjątkowy jednak, dosłownie stan zagrożenia spowodowany pandemią COVID-19 zostanie przedłużony, ale jest w tym jeszcze perła, którą udało mi się jakby odkryć przy okazji takich refleksji właśnie powyborczych, to znaczy możliwych scenariuszy, które będą realizowane, czy mogą być realizowane przez Fidesz. Okazuje się bowiem, co jest niezwykle ciekawe, że zakaz organizacji wyborów w tym stanie nadzwyczajnym, który jest obowiązujący teraz, to jest wyłączny pomysł Viktora Orbana. On nie wynika wprost z konstytucji. Z konstytucji byłby wtedy, gdyby były dwa inne stany. Już nie chciałbym jakby przytaczać, tym bardziej, że one mają po polsku bardzo bliskie nazwy. Ciężko by było wytłumaczyć, jakie są różnice. Co jest ciekawe, w związku z tym jakby rozporządzeniem Viktor Orban dopuścił organizację na przykład referendum i to wywołało moje pytanie wewnętrzne, w którym bardzo długo się zastanawiałem, bo nie było to tak łatwo wpaść na to, jakby jaka jest istota tego. Jak można konstytucję zmienić rozporządzeniem? Okazuje się zatem, że jest to jakby samodzielna decyzja, by rozporządzeniem zablokować możliwość organizacji wyborów, tym uzupełniających. Dlatego teraz już zdecydowanie można powiedzieć o tym, że to w rękach wyłącznie premiera leży to, kiedy te wybory się odbędą. Konstytucja obliguje go do tego, żeby był to kwiecień bądź maj, oczywiście rozpisuje je prezydent. Natomiast do 1 stycznia obowiązuje ten stan zagrożenia. Moja teza jest taka, że ponieważ jakby pamiętajmy, bo moglibyśmy powiedzieć, dobrze, COVID to jest duże zagrożenie, 100% racji, natomiast musimy pamiętać, że na Węgrzech nie ma już właściwie żadnych ograniczeń pandemicznych i to już od kilku miesięcy.
Widzieliśmy to podczas mistrzostw piłkarskich, kiedy było takie ręczne sterowanie tymi obostrzeniami, prawda? Wtedy, kiedy to pasowało.
65 tysięcy ludzi weszło, jeśli dobrze pamiętam, 65 tysięcy osób weszło na Puszkasz Arenę na Mistrzostwa Europy, co jakby budziło podziw komentatorów, jak można było usłyszeć z Budapesztu. Natomiast co jest ciekawe, to, że ten stan jakby swojej racji bytu już od dłuższego czasu nie ma, natomiast wciąż obowiązuje. I moim zdaniem głównie właśnie dlatego, żeby móc łatwiej rozegrać termin wyborów, mówiąc wprost. W związku z tym, w zależności od tego, jakie będą sondaże, no to taki będzie termin obowiązywania stanu zagrożenia. Pamiętajmy, że wciąż Fidesz ma absolutnie większość konstytucyjną, w związku z tym może de facto czynić, co zechce.
A co z tego wyniknie? Oczywiście będziemy to obserwować. Przypomnę tylko dziś, naszym gościem jest dr Dominik Hej z zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, założyciel, twórca portalu.hu. Do naszej rozmowy z naszym gościem wracamy za kilka chwil.